Witam Państwa, kolejny odcinek cyklu Kulisy Historii, gdzie moim gościem i Państwa jest dr Krzysztof Rak, pisarz, publicysta, autor najnowszej książki, chociaż wiem, że dr Rak nad kolejnymi rzeczami pracuje, Piłsudski między Stalinem a Hitlerem. Ta książka będzie trochę dzisiaj pretekstem do rozmowy, panie doktorze. Opowiem takiej kwestii, która przez różnych historyków jest w sposób bardzo różnie traktowana. To znaczy, jak ktoś pisze o dyplomacji, polityce, no to pojawiały się często takie głosy, też w moich takich rozmowach prywatnych, półprywatnych, że no ja opracowuję dokumenty dyplomacji, no ja zajmuję się polityką, mnie kwestia służb specjalnych nie interesuje. A właśnie, panie doktorze, czy można badać w ogóle nowożytną politykę, nowożytne procesy polityczne, także w aspekcie polityki międzynarodowej, ignorując służby? Nawet jeśli chodzi o dwudziestolecie.
No jest to pytanie retoryczne, bo oczywiście można.
Niektórzy historycy mówią, ja się tym nie zajmuję. To jest dla innych badaczy temat.
No to widocznie nie wiedzą, czym się zajmują i popełniają bardzo poważny błąd, bo no musimy pamiętać, że badanie służb to jest badanie informacji i w gruncie rzeczy dyplomacja w niczym istotnym od wywiadu się nie różni, bo zarówno dyplomacja, jak i wywiad służą zdobywaniu informacji, istotnych informacji dotyczących polityki zagranicznej państwa, położenia zagranicznego państwa. Tak więc jakby wręcz zadanie dyplomaty, no przecież nie polega na tym, żeby chodził na rauty i jadł i popijał, no tylko chodzi o to, żeby spotykał się z innymi ludźmi i zdobywał od tych ludzi informacje. Tyle tylko, że w dyplomacji ten sposób zdobywania informacji jest różny od służb, no bo dyplomata nie posługuje się szantażem, nie posługuje się przekupstwem i tego typu nieetycznymi rzeczami, ale w gruncie rzeczy no, chodzi o to samo. Chodzi o zdobycie informacji, które mają strategiczne znaczenie, no, przede wszystkim dla bezpieczeństwa państwa, dla którego się pracuje. Drugi argument jest też taki, że są kraje, gdzie trudno jest odróżnić dyplomację, czy jeszcze kiedyś na pewno, szczególnie kiedyś było trudno odróżnić wywiad od dyplomacji. No w Niemczech to jest taki specyficzny kraj, gdzie wywiad związany był z dyplomacją, jakby wywodził się wywiad cywilny z dyplomacji. Te działania były jeszcze przed pierwszą wojną światową, no połączone, to trudno było oddzielić od siebie. No, przypomnę, że tak skomplikowaną operację, jak przewiezienie Lenina do Rosji, tak? No, jakby główny impuls wyszedł tak naprawdę od ministerstwa niemieckiego Auswärtiges Amt i generalnie cała akcja rozbijania Rosji była kierowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Parwus, ów słynny rewolucjonista, który przyszedł do Niemców z ofertą rozbicia Imperium Rosyjskiego, no przyszedł i rozmawiał w roku 1915 z szefem Auswärtiges Amtu, czyli z szefem niemieckiej ówczesnej dyplomacji. Tak więc no tu moim zdaniem no nie można tak powiedzieć, że tutaj zajmuję się tylko dyplomacją i nie interesują mnie służby, no bo odcinamy sobie ważną perspektywę badawczą, poprzez którą moglibyśmy lepiej, a na pewno możemy lepiej wyjaśnić politykę zagraniczną, politykę zagraniczną państwa. No to są oczywistości, no ale u nas no niektórzy historycy w dziwny sposób podchodzą do swojej pracy, no ale to jest ich sprawa.
Panie doktorze, czy w toku badań nad książką Piłsudski między Stalinem a Hitlerem jest pan w stanie zmierzył się pan z kolejnym takim mitem, który często się pojawia, że to służby kierują politykami, a nie politycy służbami. I czy tak było też w przypadku chociażby Józefa Stalina i Sowietów?
Akurat w tym okresie, którym się zajmowałem, drugą połową lat 20. i latami 30., jeśli idzie o Sowiety, no to nie ulega wątpliwości, że Józef Stalin kontrolował swoje służby. Co więcej, no trzeba powiedzieć, że służby były jednym z jego głównych narzędzi, w którym posługiwał się w celu no właśnie zachowania władzy w Związku Sowieckim, ale również w celu wyprowadzenia Związku Sowieckiego na pozycję mocarstwową. On zdawał sobie sprawę z tego, że dla niego, dla Związku Sowieckiego służby były o wiele ważniejszym narzędziem, aniżeli na przykład dla Polski, czy dla Niemiec, czy dla Wielkiej Brytanii, i pewne specyficzne, nazwijmy to agresywne działanie służb dawało mu przewagę nad tymi państwami. Ale jak mówię, jednocześnie służby, na służbach opierała się jego władza, ale siła tej władzy właśnie polegała na tym, że on potrafił służby bardzo dobrze kontrolować. I tutaj moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że w owym czasie on służby za pomocą no całego szeregu działań no jednak w pełni kontrolował. Takimi najbardziej typowymi działaniami to są na przykład czystki, reorganizacje,
częste wymiany szefów.
Służb, częste wymiany szefów. No to jest klasyka, i jak się zastanawiamy, jak ktoś mówi, że te czystki były bezsensowne, no właśnie, to trzeba to właśnie zrozumieć, bo pan, jak słusznie zauważa, bo co jest zawarte w tym pytaniu, no, mówimy o władzy, że służby, a szczególnie służby sowieckie miały ogromną władzę, no jest oczywiste, że mogły, czy powinny były, mając tak ogromną władzę, zapanować nad polityką i politykami. A jednak z jakiegoś powodu im się to nie udało. A no właśnie dlatego, że Stalin potrafił skutecznie nimi zarządzać. I właśnie jakby głównym elementem, kluczem do jego sukcesu były ciągłe czystki i reorganizacje służb. I takie ustawianie służb pomiędzy sobą, no konkurencja również pomiędzy nimi, to też było niezwykle istotne. Rosjanie w ostatnich latach wydali kilka bardzo ciekawych zbiorów dokumentów służb. Część z nich została wydana, czy opublikowana, ujawniona w internecie. No oczywiście to jest tylko to, co oni chcieli wydać, i to są wydawnictwa cząstkowe, ale one moim zdaniem rzucają pewne nowe światło no, na historię lat 30. Ja znalazłem bardzo ciekawy zestaw dokumentów Rozwiedupru, czyli wywiadu wojskowego dotyczącego Polski. Można powiedzieć generalnie, że wydali kilkanaście, a być może to razem będzie kilkadziesiąt dokumentów, które zostały stworzone przez rezydenturę Razwiet-UPR-u działającą w Warszawie. Dlatego to jest szczególnie dla nas ciekawe, bo właśnie dokumentów proweniencji, nazwijmy to ogólnie w polskiej, nie jest wcale dużo. No, tyle tylko, że bo tutaj pewnie pan się zapytał, dobrze, a czy jacyś ciekawi polscy agenci można na podstawie tych dokumentów to znaleźć?
To raz.
No niestety nie, bo oni opublikowali bardzo specyficzną rezydenturę, która była kierowana przez Niemca i w jej skład wchodzili Niemcy i celem tej rezydentury było badanie działalności niemieckiej ambasady w Warszawie. I to była tutaj, kierował tą rezydenturą Rudolf Hernstadt, dosyć ciekawa postać, chyba niedoceniona, bo to rzeczywiście wielki, był on rzeczywiście wielkim wywiadowcą, moim zdaniem, ale też i Rosjanie o tym piszą, pokroju Richarda, słynnego Richarda Zorgego, który rozpracowywał ambasadę niemiecką w Tokio. To był Hernstadt, pochodził z rodziny żydowskiej, mieszczańskiej. Urodził się na początku wieku. Jego ojciec był adwokatem. On został dziennikarzem. No i na początku, pod koniec lat 20. był dziennikarzem Berliner Tageblatt, czyli jednej z ważnych gazet niemieckich, i to był taki początek. On został potem korespondentem tej gazety w Pradze, w Moskwie, ale głównie w latach 30. on główny czas spędził w Warszawie. I głównym punktem jego działalności, miejscem jego działalności była Warszawa. Prawdopodobnie gdzieś właśnie na przełomie lat 20. i 30. został zwerbowany przez sowiecki wywiad wojskowy. No, w książkach Sowieci piszą, że to było w roku 1930 w Pradze. I co jest ważne, tak, bo ta jego historia, to może to ona nie jest najistotniejsza. No, ważne są dokumenty, które zostały właśnie opublikowane, dokumenty, które zostały wytworzone przez tę rezydenturę. No i one są w jakiejś mierze moim zdaniem sensacyjne. W tym sensie, że one, no na przykład tam jest cała seria dokumentów informacyjnych na temat pobytów Hermana Göringa w Polsce. I są bardzo dokładne notatki z przebiegu rozmów Göringa w latach 35, 36 i 37. Z punktu widzenia sowieckiej polityki zagranicznej te wizyty Göringa były absolutnie kluczowe, no bo od nich zależało to i w ich efekcie miało dojść do zawarcia sojuszu polsko-niemieckiego, militarnego sojuszu polsko-niemieckiego, który byłby wymierzony przeciwko Rosji sowieckiej i był postrzegany poprzez Kreml jako śmiertelne zagrożenie.
W jaki sposób Sowieci tej wiedzy użyli?
To tego to ja nie wiem, w jaki sposób ta wiedza została użyta. No.
Politycznie, chodzi mi o ten aspekt gry politycznej z Polakami.
Tego też nie wiem. No bo nie mamy, my mamy tylko dokumenty, a potem co robił decydent czytając te dokumenty, no tego niestety nie wiemy. No, to jest pytanie, na które jest trudno odpowiedzieć, bo ja nie znam takiego przykładu, gdzie mało jest takich przykładów, że my wiemy, jak wpływają w sposób bezpośredni na decyzje tego rodzaju dokumenty. No, bo
to inaczej.
Najczęściej wglądu do tych dokumentów nie mamy. No, to się zdarza dopiero po 30 latach i my nawet dokładnie nie wiemy, kto i kiedy je przeczytał. No, tylko na podstawie tych dokumentów możemy założyć, bo też tylko założyć, że kierownictwo polityczne danego państwa powinno mieć wiedzę na temat taki, to znaczy na temat, który jest zawarty w tych notatkach i to jest wszystko.
To inaczej zadam pytanie. Na ile to była istotna wiedza dla Sowietów?
Moim zdaniem bardzo istotna wiedza, no bo co wynika z tych dokumentów? Pierwszy jest absolutnie fundamentalny. Być może jest to z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej rozmowa Göring-Piłsudski jest być może, tak się zastanawiam, ale chyba tak, to jest najważniejsze wydarzenie, najważniejszy moment dla polskiej dyplomacji lat 30. Bo trudno mi znaleźć tutaj ważniejszy moment. No, to jest ta rozmowa, przypomnijmy, w trakcie tej rozmowy Göring z polecenia Hitlera proponuje Józefowi Piłsudskiemu sojusz militarny skierowane przeciwko Związkowi Sowieckiemu i wspólną wyprawę na Sowiety. No i też formułuje pewne, nazwijmy to, cały szczegółowy układ, tak? I to, co jest istotne, to Piłsudski nie chce na ten temat rozmawiać, co w praktyce oznacza, że odrzuca tę ofertę. Tak? Ta rozmowa odbywa się na kilka miesięcy przed śmiercią Piłsudskiego. Rozmowa odbywa się pod koniec stycznia 1935 roku. No i ona daje, powinna dać, bo my nie wiemy, jak rozumowali i tego to nie jest zapisane. Nie mamy źródła, które by potwierdzało, jakie wnioski wyciągał z tej rozmowy Stalin. My nawet nie mamy dowodu, że ona trafiła na biurko Stalina, ale moim zdaniem ona trafiła na biurko Stalina, bo ta notatka... Źródłem tej notatki nie jest tak zwane archiwum Stalina, tylko archiwum wojskowe, tak, wojskowo-historyczne. Ale jeśli Stalin i Politbiuro, i kierownictwo, a sądzę, że tego typu notatki do Stalina i do Politbiura, do członków Politbiura na pewno docierały i były bardzo szczegółowo analizowane. Z tej notatki Stalin mógł wyciągnąć wniosek, że nie grozi mu najgorsze, najbardziej śmiertelne zagrożenie, jakim byłby ewentualny sojusz polsko-niemiecki, że takiego sojuszu na razie na agendzie politycznej nie ma, czyli Związek Sowiecki może spokojnie w najbliższym roku, bądź nawet latach, przygotowywać się do wielkiej wojny imperialistycznej. Czyli no, to jest tego rodzaju informacja jest niezwykle istotna, no bo dzięki w takiej to ona powoduje, że Stalin wie, że jest no bardzo wygodnej sytuacji. Brak sojuszu polsko-niemieckiego, Polska niezwiązana sojuszem militarnym antysowieckim z Niemcami, no jest de facto gwarancją bezpieczeństwa Związku Sowieckiego i Stalin o tym wie. I kolejne, bo to też jest bardzo ważne, tak? Kolejne wizyty Göringa w Polsce i kolejne notatki, jakie Razwied UPR przekazuje władzom politycznym, no to potwierdzają, bo rozmowy w 1936 roku też jest dokładna notatka. Notabene my nie mamy notatki polskiej ani niemieckiej, tak? De facto jest tylko ta notatka na temat przebiegu rozmów Razwied UPR-u i ja uważam, że należy ją traktować jako wielce prawdopodobną. Z tej notatki znowu wynika, że głównym celem Göringa było zapewnienie władz polskich, że nie ma mowy o zbliżeniu niemiecko-sowieckim. Zdaje się, że Göring nie ponowił wprost tej oferty, no ale no zapewnił, że o tym, że dla Niemiec sowieckie zagrożenie nadal jest aktualne i współpraca z Polską jest dla stosunków niemiecko, dla polityki zagranicznej Niemiec nadal fundamentalna i kluczowa. Tam jest też bardzo ciekawa opinia w tej notatce, opinia ambasadora von Moltke, który no stwierdził właśnie, że atmosfera była rozmów Göringa z Polakami w 1936 roku, w lutym 1936 roku świetna, ale politycznie ta wizyta niczego nie przyniosła. I znowu na podstawie tej notatki na Kremlu Kreml mógł dojść do wniosku, no, że w tym momencie jesteśmy bezpieczni, nie istnieje realne zagrożenie realnym militarnym sojuszem polsko-niemieckim i ewentualną wielką krucjatą wschodnią. I wreszcie ta notatka z 30, czy notatki, właściwie to jest szereg notatek z 37 roku autorstwa Razwied UPR-u. No właśnie w świetle tych wszystkich notatek to się wydaje, że ta wizyta jest, ona ma też niezwykle istotny charakter, bo Göring rozmawia wtedy, tym głównym punktem tej wizyty jest rozmowa, to też jest luty 1937 roku, i głównym punktem tej wizyty jest rozmowa Göringa z Rydzem Śmigłym. I tu Göring no, przedstawia no, pewną całą koncepcję, ten deal, ten układ polsko-niemiecki skierowany przeciwko Sowietom jest chyba najlepiej opisany. Ta oferta jest najpełniejsza, bo Göring mówi bardzo wyraźnie o korytarzu, czyli o Pomorzu Gdańskim. To, co jest ważne, to Göring wskazuje, mówi już o tym, że no, de facto mówi o tym, że Niemcy zrezygnują z powrotu Pomorza Gdańskiego, korytarza do Niemiec i zgodzą się na urlegowanie problemu, uregulowanie problemu korytarza w ten sposób, że zostanie że będzie wyznaczona eksterytorialna autostrada i droga kolejowa. Przypomnę, to jest luty 1937 roku. Mowa jest również o tym, że Gdańsk musi wrócić, do Rzeszy. Mowa jest również o konieczności konsultowania polskiej polityki zagranicznej z niemiecką polityką zagraniczną. Mowa jest oczywiście o sojuszu militarnym i współpracy obydwu armii, czyli no, mamy tu już z pełną ofertą polityczną, która w tych głównych punktach jest w zasadzie tożsama z tą ofertą, z tą tak zwaną wielkoduszną ofertą, którą Hitler poprzez Ribbentropa złożył nam pod koniec roku 1938. No i znowu też jest bardzo ważna odpowiedź marszałka Rydza-Śmigłego. Ona jest podobna w gruncie rzeczy do odpowiedzi Józefa Piłsudskiego z 1935, no, że no, na razie zależy nam bardzo na dobrych stosunkach z Niemcami, ale ze względu bezpieczeństwa Polski na żadne awantury antysowieckie. On to powiedział oczywiście bardziej dyplomatycznie, tak? W żadne afery antysowieckie nie będziemy się wikłali. Czyli jak widać te... co jest może jeszcze ciekawe? Różnorodność źródeł, do jakich ten Razwiedr UPR i sowieccy agenci docierają. Bo opublikowana jest notatka niemiecka, żeby było ciekawe, z tego spotkania, czyli oni docierają do oryginalnej notatki niemieckiej z tego spotkania.
To może tak źle nie świadczy o Polakach.
Ale również ona w Moskwie znajduje się, ta oryginalna notatka niemiecka w Moskwie znajduje się kilka dni po jej utworzeniu, tak? No i również potem po wizycie jest kilka notatek takich szczegółowych, ale potem jest duża notatka zbiorcza, która już mówi już bardzo dokładnie o przebiegu tej wizyty i rozmowy Göringa z Rydzem Śmigłym. I jak właśnie porównamy ją z notatką polską z tego spotkania, no to widzimy, że to jest notatka bardzo dokładna. Ja bym powiedział, nawet one są wręcz bardziej dokładne od notatek polskich, bo tam nie tylko jest przebieg rozmowy odnotowany, ale również opinie uczestniczących w tych rozmowach, czy świadków, dyplomatów na temat jej przebiegu. Stąd są to niezwykle ciekawe dokumenty. I znowu mamy to, co jest właśnie ważne, tak, że ze wszystkich tych notatek i z tej działalności rezydentury w latach 35-37 wynika, że w żadnym momencie Polska na poważnie nie rozważała rozmów z Niemcami na temat sojuszu, że Polska zawsze odpowiadała nie na oferty sojuszu formułowane ze strony Niemiec. I najbardziej jakby to powiedzieć, pikantnym, ja bym tak powiedział, skutkiem tych publikacji jest to, że te publikacje pokazują, że cała konsekwentna polityka obecna Federacji Rosyjskiej, polityka historyczna, bierze wskutek tych publikacji, przecież dokonanych przez Federację Rosyjską, że ta polityka historyczna bierze po prostu w łeb, bo zgodnie z tym, co mówią z tym, co mówi, z tym, co prezentuje rosyjska polityka historyczna, to marszałek Piłsudski, jego następcy, mieli razem z Niemcami spiskować przeciwko Związkowi Sowieckiemu, no i zawarli układ polityczno-militarny służący rozbiciu Związku Sowieckiego. No, ten układ zawali, potem jakimś coś im tam nie wyszło, Polacy poczuli się w honorze, no i zerwali ten układ. Z tych dokumentów sowieckich wyraźnie widać, bo to widać też z dokumentów niemieckich i polskich, że o takim sojuszu mowy nie było, ale na ich podstawie można wyciągnąć wniosek, że władze sowieckie w latach 30. miały świadomość tego, że o żadnym sojuszu polsko-niemieckim mowy być nie może, i ta gadanina, która jest do dzisiaj o tym sojuszu, jest po prostu zwykłą, świadomą dezinformacją.
To,
i to jest pierwszy wniosek, ale drugi jest dla nas, no nie jest przyjemny, tak, no bo tam jeszcze jest wiele tego rodzaju, jeszcze jest więcej bardzo ważnych notatek czy doniesień stworzonych przez tę rezydenturę. No i z tych notatek wynika, że dla Rosjan nie było żadnych istotnych tajemnic w ambasadzie niemieckiej w Warszawie. A to znaczy, że nie było żadnych tajemnic, jeśli idzie o relacje polsko-niemieckie. Bo na czym polegał właśnie ten wist i na czym polegała ta sztuka, nie? No, że nam się wydaje, że oj, to najlepiej, im wyżej agent jest uplasowany, no i tym lepiej. No najlepiej, żeby agentem był jakiś zastępca Hitlera albo sam Hitler, no to już byłoby idealnie, tak? A po co? Kiedy wystarczy mieć dostęp do dokumentów ambasady. I zobaczmy, że to był pewien modus operandi typowy dla wojskowych służb rosyjskich, bo kazus Ryszarda Zorge, słynnego Ramzaja, jest dokładnie taki sam. To jest niemiecki dziennikarz, który zaczyna współpracować z ambasadą niemiecką, znajdującą się w kraju kluczowym, jeśli idzie o strategiczne interesy bezpieczeństwa Sowietów, czyli Japonii, czyli w Tokio. Sprawa Hernstada i kazus Hernstada jest dokładnie taki sam. Niemiecki dziennikarz o przeszłości, bo to też jest najciekawsze, jak działał, że w ogóle niemiecki kontrwywiad, czy hitlerowski kontrwywiad nie działał. Zarówno Zorge, a już Herstadt, że Herstadt był osobą o głębokich skłonnościach prokomunistycznych, nie ulegało wątpliwości. On, pracując dla Berliner Tageblatt, nie krył się z tymi skłonnościami komunistycznymi, wręcz przeciwnie. A potem taka osoba staje się, no bo właśnie jak on działał, on był przyjacielem, bo to z tych dokumentów też wyraźnie wynika, on był po prostu przyjacielem samego ambasadora von Moltke i miał dostęp do jego ucha. I na przykład ta kluczowa rozmowa, no bo skąd Sowieci, jakby pan zapytał, skąd Sowieci znali treść, dokładne treść rozmowy, jak to się stało, że poznali tę treść rozmowy kluczowej, dla historii Polski i dla historii regionu, czyli rozmowy Göring-Piłsudski w 1935 roku, a to było w ten sposób, że Göring dokładnie rozmowę tę streścił von Moltkemu, a von Moltke streścił tę rozmowę prawdopodobnie Herstadowi, no bo wtedy nikogo chyba z siatki tam nie było. No i to w ten sposób, a Herstadt napisał doniesienie agenturalne do Moskwy i w ten sposób Moskwa wiedziała, jakie były wyniki tej rozmowy.
Takie są kulisy historii, takie są kulisy docierania do kluczowych, istotnych informacji. Jeszcze, panie doktorze, jedno pytanie. Pytanie, które może nie jest przedmiotem bezpośrednio pana książki, ale to jest temat, który raz po raz powraca. Historia, no właśnie, czy była szansa, czy była taka idea wojny prewencyjnej, czy nie? Bo to jest temat, który znowu wraca za pośrednictwem kolejnej publikacji, która się ukazuje w Polsce.
Ale wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom, tak?
Tak, 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 tak.
No, to powiedzmy tak, nie mamy żadnego bezpośredniego dowodu na to, że marszałek Piłsudski wysłał jakiegoś swojego emisariusza do Paryża, bądź oficjalnego, bądź nieoficjalnego, i przedstawiciel marszałka Piłsudskiego, oficjalny bądź nieoficjalny, przedstawił Francuzom ofertę wspólnej wyprawy na Niemcy. Bo tutaj chodzi o rok 1933. No po prostu takiego dowodu nie ma. Wiemy natomiast, i to jest udokumentowane, że w owym okresie, to nie tylko w 1933, ale wcześniej i później, tego rodzaju plotki, pogłoski były rozpuszczane i one były rozpuszczane przez wszystkich graczy, czyli były rozpuszczane przez Polaków, były rozpuszczane przez Niemców, były rozpuszczane przez Sowietów. Po prostu nie ma na to dowodów. No przecież wspólna wyprawa na Niemcy, wspólna wojna, no wymaga planów operacyjnych, wymaga uzgodnień sztabowych. No to przecież to nie jest tak, że dwóch kolegów zwania się albo kolega z koleżanką zwania się i idzie do kina. No i rzeczywiście to można zrobić na telefon. No to jest działanie nie tylko armii, ale państw przeciwko trzeciemu mocarstwu, które musi być dokładnie przygotowane, musi to zabierać czas. I co, i nic nie zostaje poza jakimiś pogłoskami? No nie ma żadnego, nawet miękkiego dowodu, nie ma poszlak, są tylko pogłoski puszczane z różnych stron. No, dla działalności służb i dla działalności dyplomacji też bardzo charakterystyczne jest dezinformacja. Dezinformacja przecież to nie jest tylko wymysł i pomysł Rosjan czy Sowietów. No, dyplomacja, w ogóle polityka zagraniczna, polega, to jest rodzaj wojny, ale też takiej konfrontacji informacyjnej, tak? No, na tym to polega. Informacja jest jedno z, przynajmniej na stopie pokojowej, tak, jedną z najważniejszych broni politycznych. Tak? Ten, kto ma dostęp do informacji, ten wygrywa. No, to jest oczywiste. No i teraz w grach dyplomatycznych dlatego bardzo często posługujemy się różnego rodzaju blefami, unikami. To jest normalne. I to trzeba umieć, żeby uprawiać to rzemiosło.
Ja zachęcam raz jeszcze do lektury książki Piłsudski między Stalinem a Hitlerem. A mam nadzieję, że już niedługo z panem doktorem Rakiem pojawimy się w nowym, realizowanym dla Instytutu projekcie informacyjnym pod tytułem Portrety i porozmawiamy o Piłsudskim jako właśnie graczu w ramach polityki międzynarodowej, bo myślę, że ten rodzaj portretu w jakimś sensie pan doktor Rak w tej książce stworzył i to jest dla mnie osobiście jako czytelnika i dla wielu osób dosyć duże zaskoczenie, że Piłsudski tak dosyć skutecznie potrafił grać i rozumieć politykę międzynarodową.
No, to słowo komentarza, no, to nie powinno być zaskoczenie. No, nie ma w gruncie rzeczy dla polityka, dla zdolnego polityka, czy sprawy międzynarodowe, sprawy wewnętrzne, to jest to samo, to jest polityka. Polityka zawsze jest ta sama. Jak się dobrze rozumie mechanizmy i potrafi się w to grać, to czy się gra wewnętrznie, czy zewnętrznie, to nie ma specjalnej różnicy moim zdaniem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.